W jednym ze swoich ostatnich odcinków mówiłem o jasnych i ciemnych stronach kawy. Pojawiło się wtedy kilka komentarzy z pytaniem, po jaki rodzaj kawy najlepiej sięgać i czy kawa rozpuszczalna też jest zdrowa. Zacznę od chyba najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia, a mianowicie od wspomnianej kawy rozpuszczalnej. Wiem, że wiele osób uważa ją za jedno wielkie chemiczne świństwo, które zawiera wiele różnych zbędnych dodatków. Jednakże taką opinię uważam za błędną i już tłumaczę dlaczego. Najpierw wyjaśnię, jak wygląda produkcja kawy rozpuszczalnej. Otóż zupełnie tak samo jak w przypadku kawy ziarnistej, nasiona kawy są oczyszczane i prażone. Dopiero dalsze etapy są odmienne, a mianowicie następnie ziarna kawy są mielone i poddawane ekstrakcji wodnej w podwyższonej temperaturze. W uproszczeniu można powiedzieć, że ziarna kawy są po prostu zaparzane, tak jak robimy to w domu, tyle że na skalę przemysłową z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu. W dalszym etapie uzyskany napar, a mówiąc fachowo ekstrakt, jest zagęszczany i poddawany suszeniu, przy czym suszenie prowadzi się zwykle jedną z dwóch metod. Pierwsza metoda to tak zwana liofilizacja. Jest to suszenie, które odbywa się w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza pod obniżonym ciśnieniem. Wygląda to w ten sposób, że do urządzenia, czyli liofilizatora, wkładamy zmrożony produkt, z którego woda zostaje usunięta na drodze sublimacji, czyli woda w postaci lodu zamienia się w parę wodną. Liofilizacja jest bardzo dobrym sposobem suszenia różnych produktów. Wynika to z tego, że podczas tej metody nie dochodzi do utraty składników obecnych w suszonym produkcie, stąd na przykład liofilizowane owoce zachowują podobną wartość odżywczą, a nawet walory smakowe, co ich świeże odpowiedniki, i tak samo jest w przypadku kawy. Z kolei drugi sposób suszenia to tak zwane suszenie rozpyłowe. Polega ono na rozpyleniu wspomnianego ekstraktu w otoczeniu gorącego powietrza. Właściwie na wspomnianym suszeniu, czy to na drodze liofilizacji, czy suszenia rozpyłowego, kończy się proces produkcji kawy rozpuszczalnej. Jak Państwo widzą, nie wymieniłem ani jednego etapu, na którym cokolwiek chemicznego dodawałoby się do takiej kawy. A to dlatego, że po prostu niczego się do niej nie dodaje. Według stanu rzeczywistego i regulacji prawnych, aby produkt mógł nosić nazwę pod tytułem kawa rozpuszczalna, to jego jedynym składnikiem może być kawa. Weźmy dla przykładu dwóch popularnych producentów kawy rozpuszczalnej. Mam tu na myśli Jacobs i Nescafe. Zaglądając do opisu tych produktów, znajdziemy informację, że kawa rozpuszczalna oferowana przez te firmy jest otrzymywana w 100% z ziaren kawy i jest to jak najbardziej prawda. Skąd zatem w społeczeństwie błędne przekonanie, że kawa rozpuszczalna to zlepek różnych dodatków? Myślę, że wynika to z niedokładnego czytania etykiet produktów i już mówię, o co w tym chodzi. Uogólniając, w sprzedaży możemy spotkać trzy różne napoje. Są to kawa ziarnista, kawa rozpuszczalna, o której przed chwilą powiedziałem, i napój kawowy. I to właśnie napój kawowy jest często mylony z kawą rozpuszczalną. Dla przykładu weźmy pod lupę skład napoju kawowego, również należącego do jednego z głównych producentów kawy. Jak Państwo widzą na tym slajdzie, na pierwszych miejscach w składzie mamy cukier i syrop glukozowo-fruktozowy, następnie jesteśmy obdarowywani olejem palmowym, a dopiero na czwartym miejscu znajduje się kawa rozpuszczalna w ilości zaledwie niecałych 8%. Dodatkowo w kawie znajdziemy też cały zestaw stabilizatorów i emulgatorów oraz aromaty. Tu podkreślam, że jest to skład napoju kawowego, a nie kawy rozpuszczalnej. Pomiędzy tymi dwoma produktami nie można stawiać znaku równości. Są to dwa zupełnie odmienne produkty. To trochę tak, jakby porównywać prawdziwą herbatę zieloną z napojem typu Lipton Ice Tea, który zawiera zaledwie mały dodatek ekstraktu z herbaty. Takiego napoju nie nazwiemy przecież herbatą. Podsumowując tą część wywodu, kawa rozpuszczalna różni się wyłącznie tym od kawy ziarnistej, że przed zapakowaniem została ona najpierw zaparzona, a następnie z takiego naparu odparowano wodę. Kawa rozpuszczalna to 100% kawy w kawie, nie ma w niej żadnych innych dodatków. Z kolei napój kawowy, który nie jest kawą, to napój, w którego składzie znajduje się wiele różnych substancji, w tym głównie cukier, a prawdziwa kawa stanowi w nim tylko niewielki dodatek. Jeśli już wiadomo, że z punktu technologicznego nie ma aż tak dużej różnicy pomiędzy kawą ziarnistą a kawą rozpuszczalną, to sprawdźmy jeszcze, czy kawy te różnią się zawartością poszczególnych związków. Tak jak Państwu wspominałem w poprzednim filmie, właściwości zdrowotne kawy wynikają głównie z obecności kofeiny i przeciwutleniacze w postaci polifenoli, którego najważniejszym przedstawicielem jest kwas chlorogenowy. I to właśnie na tych substancjach się skupię. Aby zachować rzetelność materiału, dodatkowo wspomnę jeszcze o poziomie akrylamidu, który jest podejrzewany o działanie rakotwórcze. Przejdźmy zatem do konkretów. W 2012 roku na łamach czasopisma Food Chemistry, czyli jednego z najbardziej renomowanych czasopism na świecie, została opublikowana praca, w której podjęto się analizy zawartości kwasu chlorogenowego w różnych rodzajach kawy. Okazało się, że kawa rozpuszczalna charakteryzowała się wyższym poziomem tego składnika w porównaniu do kawy ziarnistej, na tle niektórych kaw stężenie kwasu chlorogenowego w kawie instant było wyższe nawet dwu, a czasem i czterokrotnie. W tej samej pracy jej autorzy zauważyli, że kawa rozpuszczalna charakteryzowała się wyższą aktywnością przeciwutleniającą niż zwykła kawa ziarnista. Biorąc zatem te informacje pod uwagę, można by nawet powiedzieć, że jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, to kawa rozpuszczalna ma pewną przewagę. Drugim ważnym składnikiem kawy jest kofeina. Jeśli chodzi o ten składnik, to tutaj badania naukowe pokazują, że większe ilości kofeiny zawiera kawa ziarnista. Oczywiście sposób zaparzania kawy i jej rodzaj mają istotny wpływ na poziom kofeiny. Zdarzyć się może tak, że kawa rozpuszczalna będzie miała porównywalną zawartość kofeiny, a w stosunku do niektórych kaw będzie jej miała niemal o połowę mniej. Wobec tego uśredniając i uogólniając, można powiedzieć, że kawa rozpuszczalna ma nieco mniej kofeiny niż kawa ziarnista. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Pozostała nam jeszcze sprawa akrylamidu. Badania nad zawartością tego składnika w kawie zostały przeprowadzone w Polsce. I jak udowodnili badacze, kawa rozpuszczalna cechowała się dwukrotnie wyższym poziomem akrylamidu niż kawa sypana. W tym miejscu pokuszę się o dodatkowy komentarz. Otóż jak wspomniałem, akrylamid jest związkiem o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. Jak wiadomo jednak, to dawka czyni dany produkt trucizną. Dotychczas nie ustalono, jaka ilość akrylamidu może realnie zwiększyć ryzyko nowotworów. Stąd fakt, że akrylamidu jest dwukrotnie więcej w kawie rozpuszczalnej, o niczym jeszcze nie świadczy, choć oczywiście im mniejszy poziom tego składnika, tym lepiej. Z drugiej strony warto pamiętać o tym, że kawa zawiera wspomniany kwas chlorogenowy, który z kolei działa przeciwnowotworowo, zaś przeprowadzone badania pokazują, że spożywanie kawy ogółem zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów. Zgodnie z tymi informacjami uważam, że obecność akrylamidu, czy to w kawie ziarnistej, czy w kawie rozpuszczalnej, nie powinna być powodem do obaw. Jednak jeśli porównujemy jedną kawę do drugiej, to pod względem zawartości akrylamidu przewaga leży po stronie kawy ziarnistej. Tu jeszcze jako ciekawostkę powiem, że w badaniach, o których przed chwilą mówiłem, wyszło, że jeszcze wyższą zawartością akrylamidu cechowała się kawa zbożowa. Zawierała ona ponad dwukrotnie więcej tego związku niż kawa rozpuszczalna. Przy okazji jeszcze jedna kwestia. Otóż czasem mówi się, że do przygotowania kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna gorszej jakości. Jako że kawa rozpuszczalna występuje w formie proszku, a nie całych ziaren, to trudno jest ocenić, w jakim stanie były ziarna, z których powstała. I taki argument jest czasem podnoszony, że w ten sposób można zatuszować gorszą jakość ziaren. Osobiście nie nadzoruję jakości ziaren kawy, stąd trudno mi ocenić, czy takie stwierdzenie jest prawdziwe. Jeśli ktoś z Państwa ma doświadczenie w tym aspekcie, to będę wdzięczny za podzielenie się komentarzem. Niemniej, dla przykładu, skoro kawa rozpuszczalna ma wyższą zawartość niektórych prozdrowotnych związków, to zakładam, że ziarna, z jakich została przygotowana, wcale nie muszą być złej jakości. Zresztą pytanie, co należałoby rozumieć pod pojęciem jakości? Dla mnie słowo jakość w przypadku żywności kojarzy się głównie z zawartością związków o korzystnym działaniu oraz z tym, żeby produkt, po który sięgam, nie był zanieczyszczony. I tu dotarłem do wyników badań, w których analizowano zawartość szkodliwych mykotoksyn, które w niewielkich ilościach mogą być obecne w kawie. Autorzy doświadczenia wykazali, że próbki z kawą rozpuszczalną zawierały podobny poziom wspomnianych toksyn pleśni, co próbki z kawą ziarnistą, czyli również pod względem czystości mikrobiologicznej mamy duże podobieństwo pomiędzy tymi dwoma rodzajami kaw. Oczywiście osobną kwestią są walory smakowo-zapachowe kawy, jednak w niniejszym opracowaniu skupiam się wyłącznie na kwestiach zdrowotnych, które można obiektywnie ocenić. Uważam, że odczuwanie smaku i zapachu jest kwestią indywidualną, dlatego tego aspektu nie poruszam. Biorąc zatem pod uwagę skład chemiczny, uważam, że obydwa rodzaje kawy są bardzo zbliżone do siebie i obydwa rodzaje są równie zdrowe. W tym miejscu jeszcze dopowiem, że trafiłem na dwa badania, w których wykazano, że obydwa rodzaje kawy mają porównywalny wpływ na ciśnienie krwi, czy też na zmniejszenie ryzyka przewlekłej choroby wątroby. Nie odnotowano też żadnych różnic, jeśli chodzi o wpływ na profil lipidowy krwi. Wobec tych wszystkich informacji wszem i wobec mogę powiedzieć, że pod względem zdrowotnym pomiędzy kawą ziarnistą i kawą rozpuszczalną mamy remis, a różnice w smaku pozostawiam naszym kubkom smakowym. Teraz chciałbym jeszcze w kilku słowach poruszyć różnicę pomiędzy kawą arabika a kawą robusta. Również i na tym polu obserwuję pewną rywalizację, choć i tu znów odniosę się do walorów zdrowotnych, a nie do smaku i aromatu. Dla przykładu eksperci ze Szwajcarii opublikowali badanie, w którym wykazali, że kawa arabika i robusta cechują się podobną aktywnością przeciwutleniającą. Z kolei inni naukowcy udowodnili, że kawa robusta zawiera więcej kofeiny niż kawa arabika. W niektórych przypadkach mogą to być nawet dwukrotnie większe ilości, stąd jeśli komuś zależy na dostarczaniu większych ilości kofeiny, to lepszym rozwiązaniem wydaje się być kawa robusta. Z kolei jeśli chodzi o zawartość kwasu chlorogenowego czy też innych polifenoli, to poziom tych związków jest porównywalny z delikatną przewagą po stronie kawy robusta. Co więcej, w tych dwóch rodzajach kawy mamy też do czynienia z podobnym stężeniem akrylamidu. Pod względem właściwości zdrowotnych można więc uznać, że kawa robusta jest tak samo zdrowa jak kawa arabika. Jedyna różnica pomiędzy tymi gatunkami kawy to wyższa zawartość kofeiny w kawie robusta. No i oczywiście cena. Kawa arabika jest droższa od robusty. Wynika to głównie z tego, że jej uprawa jest o wiele bardziej wymagająca. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się rozwiać pewne wątpliwości co do walorów zdrowotnych kawy rozpuszczalnej i ziarnistej, a także dwóch różnych gatunków kawy, a mianowicie kawy arabika i kawy robusta. Jak Państwo widzą, nie ma aż tak znaczących różnic pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami kaw, jak mogłoby się to wydawać. Oczywiście celowo pomijam aspekt smakowy, bo to kwestia indywidualna. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że na zawartość poszczególnych związków w kawie wpływ ma wiele różnych czynników. Są to m.in. warunki uprawy, okres zbioru ziaren, temperatura i czas prażenia ziaren, objętość wody, w jakiej zaparzamy kawę, czy też jej temperatura. Niemniej możemy przyjąć, że nie ma większej różnicy, po jaki gatunek kawy sięgamy i czy pijemy kawę rozpuszczalną, czy ziarnistą. I pamiętajmy, aby nie mylić kawy z napojem kawowym. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.